Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Joannę, która realizuje dzisiejszą audycję i witam naszych gości. Są nimi małżonkowie Elżbieta i Piotr Trubiłowiczowie. Pani Elżbieta jest doktorem psychologii, psychoterapeutą, a pan Piotr jest informatykiem i obydwoje są zaangażowani w domowym kościele. Serdecznie witam państwa. I jak to w domowym kościele małżonkom towarzyszy ksiądz moderator, ksiądz Marek Sawicki, moderator diecezjalny domowego kościoła w archidiecezji lubelskiej. Serdecznie witam księdza.
Cześć Boże, witam serdecznie pana, witam wszystkich słuchaczy.
Drodzy radiosłuchacze, pierwsza audycja dla małżonków i rodziców w roku 2021 i temat zachęcający. Małżeńska droga do szczęścia. Któż z nas, wchodząc w związek małżeński, nie planował, żeby być szczęśliwym? Wszyscy chcą być szczęśliwi w małżeństwie, ale niektórym to się udaje, a niektórym już po paru latach bliżej do rozwodu niż do szczęścia. Dlaczego tak się dzieje? No, podobno dobrymi chęciami to piekło jest wybrukowane. Nie wystarczy pragnąć czegoś, ale trzeba podjąć wysiłek budowania relacji. Relacji między sobą, relacji z Bogiem. I tutaj samo się nic nie zrobi. Tu po prostu trzeba podjąć pewne działania. I o nich właśnie, o tej drodze małżeńskiej, drodze do szczęścia, będą mówili nasi goście. Bo jest to droga małżeńska. To nie jest droga męża i droga żony, tylko jest to droga małżonków. Wspólna droga. Bo nie może każdy iść inną drogą, no bo po prostu nie będą się rozumieli. Także niezależnie od wcześniejszej jakiejś drogi, którą mieli przed ślubem, wchodzi się w związek małżeński, muszą obrać wspólną drogę, bo wspólnie mamy iść do nieba. Jesteśmy za to odpowiedzialni, żeby małżonka doprowadzić do nieba. Małżeńska droga krzyżowa. Doktor Elżbieta Trubiłowicz i pan Piotr Trubiłowicz. Ksiądz Marek Sawicki. Chyba na początek ksiądz zacznie. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże. Witam bardzo serdecznie jeszcze raz. I cóż, no, od półtora roku pełnię posługę moderatora diecezjalnego domowego kościoła naszej archidiecezji, ale już wcześniej pracowałem z rodzinami właśnie w ramach domowego kościoła. Można powiedzieć, że sam wyrosłem w ruchu Światło Życie i już będąc kapłanem, jakoś tak zaangażowałem się właśnie szczególnie w tę posługę rodzinnej gałęzi ruchu Światło Życie domowemu kościołowi. Od 2007 roku posługuję na rekolekcjach wakacyjnych. Bywało również, że razem z małżonkami prowadziliśmy rekolekcje krótsze. No teraz ostatnio niestety ze względu na sytuację, o której wszyscy wiemy, to przenosimy się do internetu, ale to wcale nie znaczy, że nic się nie dzieje. Co prawda stopniowych rekolekcji w takiej sytuacji nie da się przeprowadzić, ale podejmujemy różne inicjatywy, tak żeby ta formacja w domowym kościele cały czas trwała, właśnie ta formacja małżonków. I chociaż przenieśliśmy się w przestrzeń wirtualną, to spotykamy się chociażby przy okazji Eucharystii w ograniczonym zakresie, ale także w różnych innych sytuacjach, żeby no cały czas zaznaczyć to, że jesteśmy wspólnotą, że jesteśmy blisko siebie, żeby nam było łatwiej w tych niewątpliwie trudnych dla nas czasach.
Drodzy państwo, jeszcze zapomniałem powiedzieć, że audycja dla małżonków i rodziców istnieje również na profilu na Facebooku. Profil Audycja dla małżonków. I tam jest zdjęcie naszych gości. Można pod tym zdjęciem pisać swoje uwagi, komentarze, pytania. Także serdecznie zapraszam również na Facebooka. No i małżonkowie, Elżbieta i Piotr Trubiłowiczowie. Prosimy bardzo.
My jesteśmy małżonkami od 32 lat. za miesiąc będziemy miał 23. rocznicę. I to jest wspaniała droga życia. Oboje mamy taką świadomość, że to jest ogromny dar, że Pan Bóg nam siebie podarował nawzajem. Że mamy takie szczęście, że możemy wspólnie w takim właśnie związku, w którym też jest szansa na to, żeby siebie nawzajem poznawać w tej różnorodności, inności. My mamy tą radość, że jesteśmy tak różnymi bardzo osobami, że ogromnie możemy się obogacać nawzajem.
Też jesteśmy małżeństwem przez lat. Nie przeszkadza temu, że no, ciągle się poznajemy. Wymaga to nasze 30 parę lat, to właściwie jest początek małżeństwa. I to nas rozwija w bardzo wielu wymiarach. I rozwija, poznajemy się. Mamy taką ciekawą drogę wspólną.
Panie Piotrze, jeżeli mogę spytać, słuchacze mogą się dziwić, tyle lat jesteście małżeństwem, a pan tutaj mówi o poznawaniu się. Proszę wyjaśnić dokładnie, no bo ktoś powie, no jak to, nie znają się, przecież się znają już tyle lat ze sobą.
No tak, tylko że te rzeczy, które się w ostatnim czasie odkrywa, ich jest tak dużo, jak gdyby to był początek małżeństwa, więc to jeżeli tylko się chce, to można być zdumionym, zachwyconym swoją żoną.
O właśnie.
Też nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. Można to wykorzystać.
Dziś będziemy starali się troszkę mówić o drogach do szczęśliwego małżeństwa. Trochę mi zastanowiło umyślne lub nieumyślne przejęzyczenie w zapowiedzi krzyżowa droga małżeńska. Tak wpadło w ostatnich słowach przed zaproszeniem księdza do głosu. I pomyślałam sobie, że nawet jeśli to przejęzyczenie, to być może właśnie bardzo szczęśliwe, bo rzeczywiście no, droga krzyżowa jest jednak drogą do zbawienia. A myślę, że to jest najważniejszy cel każdego małżeństwa. Choć nie przypuszczam, żeby to był tak wielki trud, ale jasne jest, że to małżeństwo jednak wymaga bardzo wielu zabiegów, a czasem też no, i takich trudów rzeczywiście, żeby dojść do tego końcowego zbawienia, czyli do tego, żebyśmy mogli uznać, że rzeczywiście razem siebie staramy się zbawić, a nie przeszkadzać sobie w tym.
Oczywiście to było przejęzyczenie, także bardzo przepraszam. Chociaż bez krzyża to się do nieba nie dostaniemy z drugiej strony.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Żadne też małżeństwo nie uniknie krzyża i w żadnym małżeństwie nie istnieją takie małżeństwa, które nie mają problemów. Są tylko takie, które się do nich nie przyznają albo które nie chcą ich zauważyć. Ale wszystkie małżeństwa jakieś problemy mają, bo przecież jesteśmy ludźmi. Wszyscy je przeżywamy. Myślę, że też bardzo ważną jakimś fragmentem, no nie, fragment to niedobre to słowo, bardzo ważnym częścią tej naszej drogi jest to, że jesteśmy też rodzicami. Mamy dwóch dorosłych już synów, ale też to poznawanie siebie w małżeństwie też poprzez to, że jesteśmy rodzicami, poznawanie siebie jako ojca, jako matki, jako właśnie rodziców nawzajem, to też jest coś niezwykłego. Więc też jest to na pewno bardzo ważny obszar naszej małżeńskiej drogi. A także to, że możemy poznawać ciągle swoich synów, którzy są dla nas ogromną radością i też wciąż są pewnym zaskoczeniem, bo to poznawanie to rzeczywiście jest jeden z pierwszych warunków udanego małżeństwa. Jeżeli my stale jakoś aktualizujemy te swoje mapy, tak jak wtedy, kiedy mamy GPS, to musimy stale aktualizować, bo pojawiają się nowe drogi, bo pojawiają się jakieś nowe przeszkody na tych drogach. Tak też my musimy stale aktualizować mapy poznawania siebie i też jedna z najważniejszych zasad dobrego małżeństwa, żeby właśnie ciągle być na siebie otwartym, bo my się przecież ciągle zmieniamy, więc musimy się ciągle poznawać.
No i na tej małżeńskiej drodze do szczęścia można stosować pewne pomoce, wspierać się jakimiś sposobami, żeby właśnie lepiej się poznawać, być bliżej siebie. To może przejdźmy już teraz do konkretów.
Może zapewne o domowym kościele i o zasadach.
No nie, o zasadach nie, ale przede wszystkim tak, jesteśmy my małżonkowie, kochamy się, ale tak? Wiemy, że w przysiędze małżeńskiej to przysięgaliśmy, że tak nam dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Więc bez Boga ani do proga, a tym bardziej w małżeństwie. Wobec tego ten kontakt z Bogiem nie może być tylko od niedzieli. Proszę bardzo.
Tak jest. I właśnie bardzo się cieszę z tego, że właśnie formacja domowego kościoła właśnie zachęca nas, małżonków, ale także moderatora, kapłana do tego, żeby się bardziej pochylić nad pewnymi bardzo konkretnymi zagadnieniami. Jak to wygląda? No nie tylko uczestniczymy w niedzielnej Eucharystii, ale mamy pewne codzienne powinności. Oprócz modlitwy porannej, wieczornej, w domowym kościele jesteśmy zachęcani do tego, żeby pochylać się nad Słowem Bożym w ramach medytacji nazywanej namiotem spotkania. Jesteśmy zaproszeni do tego, aby małżonkowie raz w miesiącu przynajmniej stanęli we dwoje przed Bogiem na zasadzie, na tak zwany dialog małżeński, żeby w ramach owego dialogu małżeńskiego porozmawiali sobie o pewnych sprawach ich nurtujących, poszukali wspólnie wyjścia. I dla mnie jako księdza takim właśnie fenomenem jest to, że tutaj formacja w domowym kościele odbywa się razem. To nie jest tak, że powiedzmy jeden współmałżonek należy do jakiejś grupy, do jakiejś wspólnoty, a drugi na przykład nie. Tutaj właśnie fenomenem jest to, że małżonkowie formują się razem. I to jest myślę przyczyną sukcesów domowego kościoła, tym bardziej, że jak obserwujemy teraz, ta gałąź ruchu Światło-Życie bardzo się rozwija. I myślę, że jest to taki znak dany nam od Pana Boga właśnie, że warto również, kiedy jesteśmy wobec Pana Boga, żebyśmy również formowali się, spotykali się, poznawali Go. Nie każde z osobna, ale przede wszystkim właśnie wspólnie, więc jako pierwszą sprawą moglibyśmy nazwać, że to jest, że małżonkowie razem idą również drogą prowadzącą do Boga. Oczywiście na różny sposób wypełniają swoje codzienne obowiązki, ale również razem się modlą, razem się formują, razem rozmawiają o istotnych sprawach, razem, jeżeli to możliwe, przeżywają Eucharystię, razem się modlą, więc ten aspekt wspólnoty. Jeżeli tutaj mówimy właśnie o drodze do szczęścia, to myślę, że jeżeli mielibyśmy gdzieś jakiś pierwszy punkt postawić, to właśnie ta owa wspólnota małżeńska, nie każde z osobna, ale właśnie razem.
Tak, i małżonkowie teraz, proszę bardzo.
No też wydaje nam się, że w tej bardzo ważnym formowaniu małżeńskim ta wspólna modlitwa to jest taki moment, w którym my możemy wobec Pana Boga stanąć w pełnej prawdzie. Bo wtedy się też i siebie mniej boimy i mamy wsparcie Pana Boga. I to jest taki moment, który jest momentem zarówno wdzięczności, jak i momentem mówienia o tym, co jest trudno. Jest tak, że my sami chyba trochę to przeżywamy, że modlitwa małżeńska to jest trochę taki mini dialog. O dialogu pewnie będziemy też mówić. To jest jedno z narzędzi domowego kościoła, świetne narzędzie, które skłania do tego, żeby rozmawiać szczerze, chociaż raz w miesiącu usiąść i porozmawiać o różnych ważnych sprawach. Znaleźć na to czas, znaleźć miejsce poświęcone tylko temu, zaprosić do tej modlitwy Pana Boga, poprosić Ducha Świętego o natchnienie i rozmawiać o tym, co jest w nas dobre i o tym, z czym mamy kłopoty.
No tak, ale Panie Elżbieto, skończmy z modlitwą małżeńską. Dobrze jest, jeżeli się razem nie modliliśmy, żeby zacząć choć od odmówienia wspólnie Ojcze Nasz. Nasz. I mój, i twój, bo z tobą zawarliśmy to przymierze i ty jesteś gwarantem tego przymierza. Ale na modlitwach takich książeczkowych chyba nie poprzestajemy. I dlaczego? Bo właśnie chcemy powiedzieć Panu Bogu coś więcej, niż jest napisane w modlitwach, w modlitewnikach, prawda? Możesz parę szczegółów.
Właśnie ta modlitwa małżeńska to jest trochę, dlatego zaczęłam to mówić, że to jest trochę taki mini dialog, bo to jest taki moment, w którym my możemy powiedzieć: Panie Boże, dziękuję Ci za tego męża, którego podarowałeś, który jest ze mną, i za to, co dzisiaj się wydarzyło. I posłuchaj, o czym się martwimy. I to jest coś, o co Cię prosimy, i za to jest nam wstyd. I to jest taki moment, w którym możemy razem o tym mówić i trochę też sobie nawzajem o tym powiedzieć, co tego dnia czujemy, co tego dnia przeżywamy. Więc to jest bardzo ważny moment, zarówno dla nas dwojga, jak i dla każdego z nas osobno, tak bym powiedziała.
To znaczy tam również oprócz dziękczynienia i prośby jest również pewnie i przeproszenie, bo czasami bywa tak, że w ciągu dnia jakoś nam to umknęło, no ale jak stajemy przed Bogiem, no to nie sposób być niepogodzonym. Także na pewno przeproszenie tutaj też w tą modlitwę małżeńską wchodzić powinno.
Tak, w formacji międzynarodowego kościoła bardzo często wraca taki fragment świętego Pawła. I ten nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, rozumiane oczywiście tak, że gniew ma się skończyć przed zachodem słońca. To jest modlitwa małżonków, to jest dobry czas, żeby załatwić tą sprawę. Żeby rozwiązać sprawę. To nie jest tak, że to ma się po prostu zakończyć, tylko tam po to, żeby rozwiązać, porozmawiać, rzucić siebie. Ale właśnie małżonkowie, robią to małżonkowie tak, że ta modlitwa każdego z małżonków, czyli spotkania każdego z małżonku z Bogiem, ale w swojej obecności, to jest dobry czas na między innymi na takie pogodzenie się, pojednanie.
Tak, bo modlitwa małżeńska to nie jest to, że klęczymy obok siebie i w myśli coś odmawiamy, tylko mówimy to głośno. Także jeżeli mówimy głośno coś Panu Bogu, co mamy w sercu, to również małżonek też to słyszy i może pierwszy raz tego dnia o tym usłyszał, bo wcześniej nie było okazji. A to jest bardzo, bardzo istotne, żeby właśnie dzielić się sobą, swoim wnętrzem w obecności Bożej na modlitwie. Często małżonkowie, jak mówimy, ktoś ma praktykę modlitwy rodzinnej, to znaczy z dziećmi. Inni rozumieją, co tam udziwniać, jakaś modlitwa małżeńska. Co byście Państwo powiedzieli na to, że jednak to nie jest to samo?
Oczywiście, że nie. Bo tak jak tu Piotr mówił, to jest taki moment, kiedy my oboje, rozmawiając z Panem Bogiem, mówimy o tym, co jest dla nas ważnego, trudnego, z czego się cieszymy, czym się martwimy, i to jest nasze małżeńskie. Natomiast w modlitwie rodzinnej tworzymy wspólnotę z naszymi dziećmi. Często też się zdarza, że do modlitwy rodzinnej dochodzi coraz więcej osób, no bo pojawiają się narzeczone, pojawiają się goście, przyjaciele, różne osoby uczestniczą w modlitwie rodzinnej często, i to jest znacznie bardziej otwarte. Prawda? I oczywiście, że tam też pojawiają się ważne, aktualne rzeczy, o które się modlimy. Jeśli ktoś nas prosi o jakąś modlitwę, wznosimy jakieś intencje, mówimy o tym, że coś się gdzieś dzieje, i to obejmujemy swoją modlitwą. Ale to jest zupełnie inny rodzaj modlitwy, bo właśnie dotyczący całej rodziny, a nie nas konkretnie, nas dwojga.
Znaczy rzecz w tym, że niektóre tematy, które poruszamy między sobą i z Panem Bogiem na modlitwie małżeńskiej, nie powinny być poruszane w obecności dzieci, bo to są nasze małżeńskie, intymne sprawy, o których dzieci nie muszą wiedzieć, nie trzeba ich tam niepokoić, powiedzmy, pewnymi naszymi jakimiś niedogadaniami. Także to chyba byłoby może wystarczająco. Czy jeszcze coś chcecie o modlitwie małżeńskiej?
Ja tu muszę powiedzieć, że czasami modlitwa małżeńska bywa, tak, małżonek jest taki no, mało cierpliwy jak ja na przykład, to czasami bywa też wzbogacona na takie fragmenty, kiedy mówię, Panie Boże, jak to dobrze, że Ty masz dobrych słuch, bo ja nic nie słyszę z tego, co Piotr mówi, ale Ty to pewnie słyszysz. No i wtedy oczywiście Piotr troszkę podgłaśnia to, co mówi.
No tak, no, jest dużo momentów radosnych i właśnie szczęściodajnych, jeżeli stajemy razem przed Bogiem. Kolejny element, który też w swoich warsztatach poruszacie, proszę bardzo.
Może to o dialogu w tej chwili.
Tak jest, dialog małżeński.
Tak jest, no. Co to znaczy dialog, prawda? Można byłoby pomyśleć, że to jest rozmowa, prawda? Ale to nie jest taka zwyczajna rozmowa, dlatego że oczywiście małżonkowie rozmawiają między sobą, ale tym trzecim w cudzysłowie jest wśród nich Bóg, prawda? Symbolizuje obecność Bożą, zawsze zapalona świeca, tak nawet żartują sobie z nas czasami, że Mazowicze to tacy, co bez świecy nic nie zrobią, ale oczywiście nie o to chodzi. Ale właśnie ta płomień świecy przypomina nam o tym, że między nami jest Bóg. I właśnie wtedy jest okazja, żeby o różnych bardzo nieraz istotnych, ważnych, ba, bolesnych nawet może i tematach, po prostu porozmawiać. I to wydaje się rzeczą bardzo istotną w dzisiejszych czasach, bo mam wrażenie, że my nie zawsze potrafimy słuchać. Znaczy, zawsze mówimy rozmawiać. Ale na czym polega rozmowa? Rozmowa polega na przekazywaniu jakichś treści, na mówieniu, ale tak samo rozmowa polega na słuchaniu. Słuchaniu, czyli daniu szansy drugiej osobie przedstawienia swoich poglądów, myśli, racji. I po prostu na to musi być czas. A kiedy popatrzymy na różnego rodzaju rozmowy, nawet te, które gdzieś tam w środkach masowego przekazu odbywają się, bardzo często niestety dochodzi do właśnie takiego wchodzenia w sobie słowa, przekrzykiwania się, braku szacunku. A tymczasem potrzeba naprawdę też tej postawy biernej w danym momencie, polegającej na tym, żeby wysłuchać spokojnie tego, co ktoś inny ma mi do powiedzenia. Z bardzo prostej przyczyny. Nawet jeżeli bowiem poznam punkt widzenia kogoś, jeżeli poznam jego myśli, no to łatwiej się przecież mogę do nich odnieść, łatwiej się mogę do nich ustosunkować. I szczególnie właśnie kiedy jeszcze tutaj zapraszamy do tej rozmowy Boga. Jest to rozmowa, ale rozpoczęta i zakończona również odniesieniem się do Boga na modlitwie. No mogę powiedzieć, że z tego, co słyszałem jako świadectwo od małżonków, no to czasami taki dialog potrafi uczynić niesamowite cuda, bo my też raz, że no, stajemy w prawdzie, a drugi raz właśnie wydaje mi się, że też uczymy się po prostu i zwyczajnie rzeczywiście dialogować. Nie nadawać bez przerwy, nie narzucać komuś swoich myśli, choćby były najsłuszniejsze pod słońcem. Ale dać, trzeba również dać innym ludziom po prostu się wypowiedzieć.
Tak, bo jak, momencie... panie Piotrze, jak pan mówił o telewizji, głównie tam mamy nie z dialogiem, tylko z polemiką. To znaczy, jedna strona słuchając wypowiedzi już sobie szykuje obronę, już atak szykuje na drugiego. Także nie ma tam chęci dojść do porozumienia, tylko zaatakowanie i pokazanie swoich racji, że moje racje są ważniejsze. Natomiast tutaj chodzi o co innego. Chodzi o poznanie, jak widzi daną sytuację, daną sprawę, daną trudność w naszym małżeństwie, rodzinie. Druga strona, bo ja uważam, że ja wszystko wiem. Nie. Ja wiem tyle, ile oczami może mężczyzna i swoimi zmysłami wyczuć. A druga strona to jest kobieta. Ona ma zupełnie inne receptory, inne czujniki i zobaczy dużo inaczej, dużo więcej. I mamy wtedy wspólnie większy ogląd danej sytuacji i możemy wspólnie dojść do jakichś wniosków, które pogłębią naszą jedność. Przepraszam, że wciąłem się.
Ależ absolutnie nic nie szkodzi.
Tak, także o dialogu. Co jeszcze powiecie o dialogu? Bo to można opowiadać sobie. No ważne, żeby jeżeli dochodzi do braku dojścia do wspólnych wniosków. bo każda strona jednak ma swój punkt widzenia, nie możemy się dogadać. Co robimy wtedy?
Dialog może prowadzić do jakichś wniosków, postanowień, ale nie musi. Chyba najistotniejszą, czyli najistotniejszą może częścią tego dialogu jest wysłuchanie, poznanie. Mhm. Poznanie punktu widzenia tego, jak małżonek, małżonka widzi problemy małżeństwa, rodziny i to jest właśnie po to, żeby się skomunikować. Jeżeli dialog może dać jakieś wnioski, jakieś, nie wiem, reguły życia, jeszcze jedno z takich...
Ale jeszcze skończmy z tym. Czasami właśnie nie mamy wspólnych wniosków i wtedy sięgamy do Pisma Świętego, do modlitwy. Panie Boże, powiedz, jak ma być? I okazuje się, że może ta sprawa, o której tutaj debatujemy, nie jest najważniejsza. Coś innego jest ważne, co uszło naszej uwagi. I dlatego nie możemy nad tym dojść do porozumienia, bo coś jest dużo ważniejszego. I dlatego modlitwa, otwarcie się na Ducha Świętego, na Jego sugestie, często wyzwala jakąś inspirację męża czy żony. A może to o to chodzi? Także właśnie to jest to, że dialog małżeński to nie jest dialog między dwoma osobami, tylko jest jeszcze w tym Pan Bóg. I Jego, jeżeli jesteśmy otwarci na przyjęcie Jego sugestii, Jego natchnień, to właśnie to jest coś wspaniałego, czego powiedzmy w zwykłej rozmowie, takiej prowadzonej w kuchni, czy gdzieś przy jakiejś robocie, czego nie doświadczymy. To jest coś wspaniałego. Ja pamiętam w Krościenku na pierwszych rekolekcjach, jak zajęcia się kończyły, był obiad, no to wszyscy już tam 5 minut przed obiadem, przed refektarzem, przed stołówką się kręcili z dziećmi, że kiedy obiad. Jak było zadane przed południem dialog małżeński, to na obiad przyszły dwie rodziny, a pozostałe się spóźniły nawet pół godziny, no bo po prostu nie mogli skończyć ze sobą rozmawiać, tak dobrze im ten dialog szedł. Coś wspaniałego. Dobrze, proszę bardzo.
No właśnie, to taki dobry przykład, Krościenko, bo to jest miejsce, prawdziwa oaza, czyli takie miejsce wyjęte z codziennego życia i taki właśnie powinien być dialog, czyli taką on się zaczyna znakiem krzyża, kończy znakiem krzyża. To jest specjalny czas, specjalne miejsce, specjalny czas dla rozmowy małżonków, rozmowy, dialogu małżonków, do której zaproszony Bóg. W Krościenku to są doskonałe warunki. Nie ma codziennej gonitwy, że trzeba się gdzieś spieszyć, więc to są warunki na prowadzenie dialogu i w codziennym życiu warto znaleźć takie miejsce, ale już nie bywa. Ale też dialog wydaje mi się też jest takim czasem, który wydaje owoce niekoniecznie od razu. To jest coś, co przypomina trochę sianie ziarna i często olśnienie, rozwiązanie przychodzi dopiero na następnym dialogu, czy na następnej modlitwie.
Często nasze jakieś postanowienia dialogu sobie zapisujemy w zeszycie, no ale są niekiedy takie, powiedzmy, trudne do realizacji zadania. I co wtedy zrobić, jeżeli to widzimy, że to jest duża trudność, żeby powiedzmy zwalczyć jakieś swoje przyzwyczajenie, może nawet obojętne, ale nie podoba się to naszej drugiej połowie. Jej to przeszkadza. Więc jeżeli ja ciebie kocham, no to ja z tego zrezygnuję, żeby tobie było ze mną przyjemniej. No co jest we mnie takiego, co przeszkadza ci mnie kochać? W czym powinienem się zmienić? No tak powinno brzmieć pytanie, a nie to, że ty zrób to, czy tamto zmień się, bo zmieniać możemy tylko siebie. Drugiej strony nie zmienimy. Co wy na to?
Jasne, że tak. Dlatego też dialog jest takim czasem, w którym no właśnie każdy musi podjąć decyzję co do siebie. Ale też mam taką zasadę, która jest bardzo ważna, żeby trochę nam ułatwiać to podejmowanie decyzji w tym kroczeniu, w takim rozwoju ku dobru w małżeństwie, to, że w dialogu bardzo ważną częścią jest to, kiedy mówimy sobie nasze uważne spostrzeżenia, za co jesteśmy sobie wdzięczni. Z tego ostatniego miesiąca, od ostatniego dialogu wydarzyły się różne rzeczy, za które jesteśmy sobie wdzięczni. I od tego dialog się właściwie zaczyna, że opowiadamy sobie, co nas poruszyło, co zobaczyliśmy pięknego, niezwykłego, dobrego w zachowaniu współmałżonka i za to jesteśmy sobie nawzajem wdzięczni. I tym samym pokazujemy, że jesteśmy na siebie uważni. Nie tylko w tym, że to mi doskwiera i to mi przeszkadza i dlatego to widzę, ale też widzę to wszystko, co się dzieje w tobie, kiedy no, dajesz tyle dobra dla naszej rodziny czy małżeństwa. I myślę, że to jest bardzo uskrzydlające, jak usłyszę się coś takiego, że ten drugi o mnie to zobaczył, zauważył i to właśnie daje tą energię, żeby pomyśleć, no to w takim razie co ja jeszcze mogę zrobić.
Tak, to uskrzydla drugą stronę. Jest, ponieważ czas płynie, jest jeszcze coś takiego jak reguła życia. Jest to znane w różnych zakonach, w różnych zgromadzeniach, to jest pisane przez założyciela. A czy może być reguła życia w małżeństwie?
No i tak, reguła życia jest takim bardzo ważnym zobowiązaniem domowego kościoła, takim narzędziem, które się posługuje właśnie w powiązaniu z dialogiem. Ponieważ dialog powinien zakończyć się wybraniem przez każdego z małżonków swojej reguły życia, czyli właśnie tego, o czym wspominałeś, że co mogę zrobić, żeby nasze małżeńskie życie było lepsze, nasze rodzinne życie było lepsze, bo czasami reguły życia dotyczą małżeństwa, czasami dotyczą rodziny, czasami dotyczą pracy zawodowej, czasem rozwoju naszego duchowego bycia we wspólnocie, mogą dotyczyć bardzo różnych rzeczy. Generalnie one wiążą się z naszym wzrastaniem. Co mogę zrobić, żeby moje życie było w jakiś sposób lepsze dla tych, którzy są obok mnie? No przede wszystkim dla współmałżonka, ale nie tylko dla tej osoby. I tą regułę życia wybiera każdy z nas dla siebie sam, nikt nikomu jej nie narzuca. I ona ma służyć temu, żeby po prostu no, rozwijać się w tym małżeństwie, w rodzinie, czasem właśnie w wspólnocie, w taki sposób, żeby ją ubogacać sobą.
Tak, ale to nie może być ogólnik, tylko to ma być konkret,
bardzo
konkretna
duży konkret,
sprawa.
Jest codziennie realizowany. Reguły życia mogą być dotyczyć tego, że nie wiem, ktoś mówi, będę starannie obstawiać buty na półkę, bo denerwuje cię, kiedy stoją takie rozrzucone. Prawda? To może być tego rodzaju reguła. Albo może to być reguła, że nie wiem, będę chodzić spać o oznaczonej godzinie, bo nie możemy wtedy spotkać się wieczorem, kiedy chodzimy o takich różnych porach. Albo ktoś drugi będę czytać książki o wychowaniu dzieci, bo ciągle mamy jakieś niejasności, więc będziemy się rozwijać w tym względzie. Nie? To mogą być bardzo różne rzeczy.
Oczywiście, ale to ważne jest, żeby to postanowienie po miesiącu czasu w kolejnym dialogu zweryfikować. Co się udało, co się nie udało, jeżeli nie, no to w jaki sposób trzeba tą regułę ukonkretnić, uszczegółowić, czy prosić małżonka o pomoc. Też
oczywiście,
tak może być.
Tak, dlatego, że to nie jest powiedziane, że dana reguła życia obowiązuje przez 30 dni i koniec, prawda? Może się zdarzyć, że małżonkowie będą potrzebowali dłuższy czas praktykowania takich właśnie zachowań, żeby właśnie, jak zostało wcześniej powiedziane, te relacje były jeszcze lepsze, żeby współmałżonkowi ze mną było dobrze, żeby dzieciom było lepiej. I to czasami rzeczywiście, jak tu pani Ela powiedziała, no, to są rzeczy, które na początku mogą nawet śmieszyć, które mogą nawet nas troszeczkę rozbawić, ale wbrew pozorom są to rzeczy bardzo, bardzo istotne właśnie dlatego, że to są problemy. Tu na przykład mam pod ręką świadectwo małżonków, którzy mówią, że kiedy będą upominali swoje dzieci, będą to robili z uśmiechem. Żeby przekazać im, że nie, to nie są dla nich jakimiś surowymi sędziami, ale przede wszystkim chcą im po prostu i zwyczajnie pomóc. I jeżeli no, ćwiczymy, załóżmy, że przez miesiąc takie zachowanie, to łatwo się domyśleć, że one wcześniej czy później wejdą nam w krew. Jako kapłan oczywiście dialogu małżeńskiego nie prowadzę, bo niby w jakiś sposób. Natomiast w pewnym sensie, to już jest takie moje odkrycie, moje dla siebie, ale jak dostrzegam pewien rzecz, pewien błąd, no Bogu dzięki, są ludzie, którzy życzliwie podpowiedzą mi, że widzą we mnie taką czy inną wadę, taką czy inną niedoskonałość, że też w pewnym sensie, analogicznie co do reguły życia małżeńskiego, również w swoim życiu, no próbuję przynajmniej z różnym skutkiem oczywiście, ale próbuję również takie podejmować takie postanowienia, no i oczywiście je realizować.
No powiedział ksiądz, że likwidacja wad. No, oczywiście zaczynamy prowadzić dialog, to zaczynamy od wyrównania tych największych nierówności, górek, więc likwidować wady. Potem staramy się już wypracowywać cnoty, także w kierunku budowania tego dobra. Nie sobie, a muzą, po prostu, żeby nam było lepiej, żeby dzieci miały lepszy przykład. Bo dzieci wychowujemy, ale nie gadaniem, tylko one patrzą na nas, na nasze zachowanie, prawda? I bywało, że jak głośniej z żoną prowadziliśmy jakąś dysputę w pokoju, syn wpadał, po jakimś czasie mówił, oj, przydałby się wam już dialog małżeński. Także, ponieważ już też na łazie był, wiedział, co to jest, pracował z Pismem Świętym, jedno, drugie, trzecie dziecko. Także jest to jakiś przykład dla dzieci, w jaki sposób rozwiązywać jakieś tam problemy, z którymi i tak się każdy z nas spotka.
Wiecie, też dialog na pewno ma no bardzo ważną rolę dla dzieci, bo też uczy tego, że można o problemach rozmawiać. Nie? To, że można się w problemach kłócić, no to większość dzieci wie, bo rodzice dają tego świadectwo często.
I dzieci się też kłócą.
Prawda? I w związku z tym to jest dość znane. Natomiast to, że można o problemach rozmawiać i że można też znajdować jakieś rozwiązania, że można wypróbowywać te rozwiązania, a potem sprawdzać, czy to wypróbowane rozwiązanie się sprawdziło, czy trzeba szukać innego rozwiązania, to jest coś, czego też dzieci mogą się uczyć, no właśnie dzięki temu, jeśli tak robią rodzice, prawda? Bo inaczej no, na co dzień raczej w takich normalnie wysokoemocjonalnych warunkach, w jakich się funkcjonuje często w napięciach, w konfliktach, trudniej o taką właśnie drogę. Tu łatwo o wyrzucenie emocji i na tym się kończy większość konfliktów. I kiedy swego czasu prowadziliśmy takie rekolekcje o konflikcie właśnie jako szansie, to początkowo ten tytuł trochę dziwił, no bo jaka to szansa konfliktu, ale to jest ogromna szansa, bo ona pokazuje, gdzie jesteśmy różni, gdzie mamy problem. I jeśli nie skończymy na tym etapie, że wyrzucimy tylko złość i rozejdziemy się w dwie strony dalej, ten problem zostawiając nierozwiązanym, tylko potraktujemy to jako właśnie jakieś zadanie, które przed nami stoi, jak znaleźć rozwiązanie, które obie strony zaakceptują, no to wtedy to jest szansa, bo mamy szansę zrobić coś wspólnego z dwóch różnych spojrzeń.
Tak. I ważne jest właśnie, żeby podejmować pracę nad tymi elementami naszego życia, które nie są cnotami lub jeszcze brakuje nam dużo do tego. Jeżeli pracujemy, dzieci to widzą. Pamiętam kiedyś podsłuchane zza filara w kościele świadectwo z oazy młodzieżowej, gdzie dziewczyna mówiła, wiecie, moi rodzice byli na rekolekcjach i teraz prowadzą tam dialog małżeński, mają regułę życia. Żeby tak prawdę powiedzieć, to jak się kłócili, tak się nadal kłócą. Ale jak się przepraszają, no... To było bardzo ważne, mocne świadectwo, bo każdy może pobłądzić, każdy może krzyknąć, zrobić coś źle, ale ważne, żeby umiał przeprosić, żeby stanął właśnie w prawdzie. I dzieci to widzą i to buduje autorytet rodziców, a nie niszczy. Jeszcze coś dodacie, bo czas nam się już kończy na wprowadzenie?
Ja myślę, że znaczy dialog jest takim cechem spotkania, więc jest wystarczająco dużo takich rzeczy do poznawania się, takich poznawania zdania, poznawania emocji drugiej osoby. I gdyby to jest czas na spotkanie. Natomiast czas na postanowienia, na pracę nad sobą, to jest właśnie reguła życia. Więc to dialog nie musi polegać na tym, co masz sobie poprawić, albo co mam sobie poprawić.
Oczywiście.
To jest czas na to, żebym poznał twój świat, twoje emocje, twoje widzenie ostatniego czasu, twoje problemy. Reszta przyjdzie później, ale przyjdzie sama, ale chcę się z tobą spotkać. Chcę się spotkać z twoimi emocjami, z twoimi troskami. Tego jest bardzo dużo. Jeżeli chcę się słuchać, to taki dialog może być wypełniony słuchaniem, postanowienia poprawy, pracy nad sobą, rozwoju duchowego. One z tego wynikają. Trzeba jak najwięcej słuchać. Można po prostu uciec w taki pragmatyzm, taki aktywizm, jak to się mówi, czyli coś robić. Nie, bez słuchania. I dialog jest po to, żeby przede wszystkim słuchać.
Tak. Bo jesteśmy we dwójkę, ale jesteśmy różni. Codziennie się w jakiś sposób zmieniamy, na lepsze lub na gorsze. I dlatego musimy się ciągle na nowo poznawać, a dialog pozwala nam z pewnej perspektywy, nie bezpośrednio po jakimś zdarzeniu, ale właśnie po w dłuższym czasie, po miesiącu, rozważyć, co i jak można byłoby zrobić lepiej dla budowania wspólnego dobra. Dla budowania dobra naszego małżeństwa, naszej rodziny, byśmy byli bliżej siebie, bliżej dzieci, bliżej Pana Boga.
Ale tutaj taka, to co usłyszałam, to że raz na miesiąc, oczywiście, że tak, tylko że może ta perspektywa miesiąca czasami jest niezbędna, ale jednak chyba do dialogu siadamy raz na miesiąc, ale jeśli coś się dzieje ważnego, to możliwie dobrze byłoby możliwie jak najszybciej znaleźć taki czas. Bo jak bardzo długo zostajemy z własnymi trudnymi myślami, przeżywaniem jakiegoś konfliktu, jakiegoś poczucia niezrozumienia, to tworzą się w nas różne dodatkowe barykady, trudności, więc trudne rzeczy dobrze jest rozwiązywać możliwie szybko, choć oczywiście nie w pierwszych nerwach, ale możliwie szybko, kiedy już mamy taki czas, żeby właśnie usiąść, żeby znaleźć spokojny czas do modlitwy, rozmowy i takiego czasu, którego nam będzie potrzeba na rozwiązanie tej kwestii, nielimitowanego jakimiś następnymi zajęciami na przykład.
Ojciec Karol Meissner, świętej pamięci ojciec Karol Meissner w naukach przedślubnych, które u niego udało nam się uzyskać, mówił tak, żeby nie było dnia, w którym byście ze sobą w spokoju nie porozmawiali. To jest właśnie to, co mówiłaś. Trzeba codziennie znaleźć dla siebie czas, żeby sprawy bieżące, które nas w jakiś sposób naprężają, napinają, ustawiają niekiedy przeciwko sobie, móc wyjaśnić w spokoju, już nie przy zmywaniu naczyń, nie przy układaniu dzieci do spania, tylko w spokoju. Musi być ten czas, bo inaczej się małżeństwo nam posypie. Dobrze, to tyle może tytułem wprowadzenia. Państwo, którzy mają internet i Facebooka na stronie Audycje dla Małżonków, pod naszą audycją niżej jest też taki obraz Urszuli Rychlińskiej pod tytułem Dialog, gdzie małżonkowie właśnie siedzą przy stole, patrzą sobie w oczy po dwóch stronach stołu, ręce mają na stole, ich palce spotykają się, pali się świeca między nimi, no i w tle jest Pan Jezus, który otacza ich swoją łaską. Wspaniały obraz. Zapraszam do kontaktu z nami, czy na Facebooku przez pisanie komentarzy, czy telefonicznie dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Wiem, nie umiesz być niczyja, wiem, tęsknota cię zabija, wiem, a jednak nie rozumiem. Chcę rozpalić tu ognisko, chcę być z tobą bardzo blisko, chcę, a jednak wciąż nie umiem. Wybuduję most nad najszerszą z rwących rzek, abyś mogła przejść na mój brzeg. Wybuduję most z rozświetlonych słońcem chmur, złączę morza szum z ciszą gór.
Ja wiem, pozostać nie chcesz niczyj, wiem, twoja tęsknota krzyczy, wiem, a jednak mi uciekasz. Ty chcesz niepokój swój pokonać, chcesz naprawdę się przekonać.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, godzina 22:19. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejsi goście, ksiądz Marek Sawicki i państwo Elżbieta i Piotr Trubiłowiczowie. Temat dzisiejszej naszej audycji, małżeńska droga do szczęścia, na którą składają się takie elementy między innymi jak modlitwa małżeńska, dialog małżeński, reguła życia. Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Dzwoni Janek ze Szprotawy.
Witamy Panie Janku, słuchamy.
No ja zawsze powtarzam, żeby trzeba mieć dystans do rozmówcy. Dystans, znaczy, żeby go patrzeć na niego pod pryzmat pokory i przez światło Jezusa Chrystusa.
Tak. Jak pan to realizuje?
No, zwykle jak rozmawiam z ludźmi.
Tak.
No, rozmowa idzie torem innym. I dziękuję za to Bogu, że możemy ze sobą rozmawiać. Tak. Nawet.
Tak, można nawet przed rozmową polecić Panu Bogu tą osobę, z którą mamy rozmawiać, bo nie wiadomo, jak się rozmowa potoczy, żeby dobrze przyjął moje słowo, żeby nie przekręcił, żeby zrozumiał moją intencję. Dziękuję Panie Janku za głos. Co nasi goście by jeszcze dopowiedzieli, jeżeli chodzi właśnie o podjęcie dialogu, bo dialog, jak się okazuje, jest bardzo trudnym elementem życia małżeńskiego. Niektórzy stosują tylko, po prostu wymieniają się informacjami. Jak coś nie działa, no to podnoszą głos. Natomiast tak, żeby usiąść w spokoju, to nie mają czasu. A bez tego nie ma rozwoju, tylko idziemy w kierunku rozpadu związku. Parę słów mogę prosić, bo nikt nie dzwoni w tej chwili.
Wydaje się, że to rzeczywiście jest duży kłopot wielu małżonków, że po tym okresie euforycznego zachwytu sobą, który przeżywa każda para na początku tych motyli w brzuchu i tego zauroczenia sobą, kiedy można mówić, można nie mówić, ale cały czas jest cudownie być razem. Mhm. Kiedy przechodzimy przez ten etap i dochodzimy wtedy do prawdziwej miłości, czyli do tego, kiedy już myślimy o tej osobie realnie, a mimo tego, że ta realność pokazuje nam różne jej postacie i te piękne, i te mniej piękne, to i tak bardzo chcemy być razem i jakoś żyć dla wspólnego dobra, to wtedy właśnie często tak się dzieje, że zaczynamy milknąć. I nie chodzi nawet o to, że używamy mniej słów, bo słowa nie są tutaj najważniejsze, tylko że rzeczywiście jakoś przestajemy siebie nawzajem słuchać. A jedną z chyba podstawowych takich zabójców rozmowy, a tym samym też i miłości w małżeństwie, jest to, że zaczynamy mówić do siebie wyłącznie niemal te rzeczy, które są trudne. Czyli zaczynamy mówić sobie, czego od siebie potrzebujemy, na co jesteśmy źli, co nas denerwowało. Jako psychoterapeuta małżeński bardzo często zaczynam spotkania z małżonkami od takich pierwszych propozycji dla nich, do tego, żeby oni wracali do takiego sposobu mówienia do siebie, kiedy wyrażają nawzajem wobec siebie podziw i szacunek. Mm-hmm. To są proste zadania, takie w stylu, nie wiem, no tak. Popatrz raz dziennie na współmałżonka z uśmiechem, czy powiedz je dwa zdania o tym, co miłego się wydarzyło dzisiaj. I okazuje się, że po kilku tygodniach takich prostych, codziennych zadań, które zajmują dwie minuty, czasami 30 sekund, ludzie odkrywają, że ich życie robi się dużo piękniejsze i dużo bardziej chce im się ze sobą rozmawiać.
Tak, nie wyrzuty, a docenienie, pochwalenie, zauważenie. Odbieramy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Halo.
Halo, halo, kogo witamy?
Józef z tej strony.
Witamy, panie Józefie.
Ja się przysłuchuję tej rozmowie i zrodziło mi się taka świadomość w tym słuchaniu, jak ważne jest słuchanie. Tak. Było słowo cnota. Słuchanie to cnota. Cnota, gdzie daje szansę drugiemu człowiekowi wypowiedzieć do mnie to, co jemu na sercu leży, to, co w sercu ma. I na odwrotkę, w drugą stronę ja to zrobię, jeżeli będę wysłuchany, a jeżeli nie będę wysłuchany, no to się zamyka w uzie i nie mówi, wiele się nie mówi. I w tym układzie mam doświadczenie, mam świadectwo, bo tak pierwszy dialog nasz, jak myśmy robili z żoną, to szybko nam siostry otworzyły, to powiedzą na to dzieci. Zrobiliśmy dialog rodzinny. Jak żeśmy dialog rodzinny zrobili, to postawiliśmy dzieciom pytanie, jak oni widzą to wszystko. Okazuje się, że to było coś wspaniałego, bo wszyscy mieli coś do powiedzenia, wszystkie, a każde ich zdanie i myśli były akceptowane, przyjęte, wysłuchane i wysłuchana w obydwie strony odpowiedź, pytanie i odpowiedź. Tyle.
Dziękuję panie Józefie za piękne świadectwo przeprowadzenia dialogu w swojej rodzinie, również z dziećmi. Odbieramy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Mirka z Łódzkiego.
Na wieki wieków amen. Witamy.
Mam takie pytanie, taki problem. Jeżeli siadam z mężem do dialogu, do rozmowy, mówię o swoich przeżyciach, problemach, jakichś niezadowoleniach, a mój mąż wtedy tłumaczy się, mówi swoje argumenty, swoje racje szuka. Nie, to powiem szczerze, że denerwuje, bo jakby nie bierze na, żeby mnie wysłuchać, żebym ja mogła to wypowiedzieć, tylko ja z takiej rozmowy staję się jakby stroną, która właściwie nie miała racji, jest winna, a tu w ogóle się te moje uczucia i to, co ja przeżywam, jakby nie liczyło, no bo mąż umie się ze wszystkiego jakby wytłumaczyć, ma inne spojrzenie. I jak w takiej sytuacji, czy to jest dialog, jak tutaj powinno to wyglądać?
Tak, no oczywiście, że mąż ma inne spojrzenie, bo jest mężczyzną, kobieta kobietą. Pani Elżbieto, proszę bardzo.
Znaczy myślę, że rzeczywiście bardzo warto jest siadać do każdej rozmowy z takim założeniem, że nie chodzi o to, kto ma rację, tylko chodzi o to, jak znaleźć rozwiązanie. Bo rzecz jasna, jeśli będziemy szukali tego, kto ma rację, no to wtedy rzeczywiście będziemy wzajemnie się przekonywali tylko. Natomiast ważne jest, żebyśmy siebie usłyszeli. To, o czym tutaj wiele razy mówiliśmy, to usłyszenie siebie. Czasami można zrobić także w dialogu taki prosty zabieg, że stawiamy przed sobą taką klepsydrę, taką jak do gotowania jajek albo jeszcze większą i mówimy, dobra, dopóki się sypie z jednej strony, to mówię ja, a potem jest twój czas, nie? I tak na zmianę, żebyśmy sobie nie przerywali, żeby właśnie był ten czas, żeby powiedzieć, jak ja to czuję. A najlepiej nam to wychodzi wtedy, kiedy mówimy właśnie o tym, jak ja to czuję, bo kłopot się zaczyna wtedy, kiedy zaczynamy oceniać siebie nawzajem, kiedy mówimy ty, bo ty jesteś taki, bo ty to zrobiłeś, bo ty tak myślisz, bo ty uważasz. Bo takie oceny bardzo bolą i oczywiste jest, że wtedy odruchowo zaczynamy się bronić. Natomiast jeśli zaczynam o tym mówić w taki sposób, że ja to tak odbieram, ja czuję się z tym w taki sposób, dla mnie ta sytuacja wygląda tak, ja przeżywam tą sytuację w ten sposób, nie oceniając zupełnie tego drugiego, to wtedy jest jakaś duża zmiana, no bo nie sposób jest zareagować. Nie sposób jest zareagować na to inaczej niż no po prostu słysząc, bo mamy prawo czuć w różny sposób, natomiast nie bardzo mamy prawo oceniać siebie, bo jeżeli się nawzajem oceniamy, to musi to prowadzić do jakiejś wymiany wzajemnej. Stąd jeśli mówię o tym, co ja czuję, to zazwyczaj to może być łatwiej przyjęte. Jak zaczynam mówić, co ty myślisz, uważasz, to zaczynam oceniać i to wtedy bardzo utrudnia rozmowę.
Tak, nastawienie w przekazywaniu informacji o sobie, mówimy co czujemy, jak ja to widzę, a jak ty to widzisz i szukajmy wspólnego dobra, bo chodzi o jakąś kwestię, prawda, dotyczącą nas obydwojga, skoro razem siadamy do dialogu na właśnie dany temat. Znalezienie wspólnego rozwiązania, to powinno być tak, jak mówiłaś, naszym celem. Nie ocenianie drugiej strony, bo rozpoczynamy rozmowę, no, prezentując swoje stanowisko i czekamy, co drugi na to odpowie, żeby znaleźć wspólne rozwiązanie. to tak jakby był duży stół zastawiony różnymi potrawami, różnymi przedmiotami. Z jednej strony jest mąż, z drugiej strony żona. No i każdy mówi, co widzi. I każdy ma rację. Ale są przedmioty większe, które zasłaniają mniejsze, których dana strona nie widzi. I dlatego, jeżeli posłuchamy siebie nawzajem, to tak jakbyśmy obeszli ten stół naokoło. Widzimy wszystko. Widzimy mąż, widzi daną sytuację oczami również żony, a żona widzi daną sytuację oczami również męża. I mamy szansę, by podjąć jakieś wnioski, które będą budowały wspólne dobro naszego małżeństwa, naszej rodziny. Kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, jest pan na antenie, kogo witamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witamy pana, słuchamy.
Chciałem z autopsji powiedzieć w wspaniały sposób, jaki stosował mój ojciec w kwestiach spornych w małżeństwie, jakie się zdarzały, prawda? Chodziło o to, że gdy była taka sprzeczka, a my byliśmy świadkami, ojciec rozkładał ręce, mówił, wobec tego przepraszam. Po jakimś czasie matula mówiła, a czemuś ty mnie przepraszał? Przecież ja nie miałem racji. A on odpowiadał, uśmiechając się, nie szkodzi przeprosić. I rzecz w tym dodawał, wybaczajmy i uczmy się wybaczać. A ja stosuję to w stosunku do siebie, proszę ojca, że najtrudniejszą, jak w myśl zasady, że najtrudniejszą rzeczą jest w życiu przeprosić i poprosić o wybaczenie. A zwłaszcza, gdy miałem raz w życiu sytuację, gdy musiałem przeprosić, uważałem, że powinienem przeprosić swego syna i zbyt ostro go potraktowałem, a on, gdy go przeprosiłem, powiedział, tata miał rację, bo to ja byłem winny i tata słusznie zrobił, ale uśmiechnąłem się, ale mówi, widzisz, wspaniale, nie mamy do siebie żalu, jest okej. Okay. Także dziękuję serdecznie za wysłuchanie i pozdrawiam i ojca prowadzącego, i szanownych prelegentów, małżonków. Moi rodzice przeżyli 51 lat, już nie żyją od 30 lat, także szczęść Boże.
Szczęść Boże. Nasi goście, co powiedzą?
Bardzo się cieszymy, że dotknął pan tak ważnego tematu, bo małżeństwo bez wybaczenia to w ogóle coś, co nie może istnieć, prawda? Bo przecież musimy sobie różne rzeczy wybaczać na co dzień, każdego dnia. I ta modlitwa małżeńska to także często jest taki moment, w którym właśnie jest czas na przebaczenie, ale też w różnych innych momentach. Dużo bardzo miejsca na to, żeby przebaczyć, czyli troszkę przestać się koncentrować na inności tego drugiego, pozwolić temu drugiemu także być innym niż ja. Bo my jesteśmy i pozostaniemy inni. Poznajemy się, a zmieniamy się pod swoim wpływem, ale przecież jesteśmy bardzo różnymi ludźmi, wchodząc w to małżeństwo i przez cały czas jesteśmy różni. I chyba piękne małżeństwo polega nie tylko na tym, że w jakimś sensie się wzajemnie kształtujemy i może coraz więcej mamy wspólnego, ale także, że wzajemnie coraz bardziej akceptujemy swoją inność. I to, że na różne rzeczy możemy spojrzeć trochę inaczej, przeżywać je trochę inaczej i coraz mniej nas ta inność męczy, a coraz bardziej doceniamy, że nas bogaca.
Tak, na pewno. Proszę, drodzy radiosłuchacze, o telefony 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Ksiądz coś dopowie?
Znaczy, przebaczanie jest naprawdę rzeczą niesamowitą, chociaż oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że może nie nastąpić od razu. Bywa, że jestem czasami gdzieś przy różnych okazjach pytany, proszę księdza, co to znaczy przebaczyć? No, pierwsza odpowiedź, jaka się tutaj nasuwa, to po prostu zapomnieć, odpuścić, co bardzo ważne, nie wracać do tego. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że przebaczanie nie jest wyrażeniem jednorazowym. Przebaczanie w wielu wypadkach jest procesem, szczególnie wtedy, kiedy mamy do czynienia z naprawdę dużym poczuciem krzywdy, czy subiektywnie, czy obiektywnie pojmowanym, o to mniejsza w tym momencie. Natomiast kiedy mamy rzeczywiście bardzo duże poczucie krzywdy, to jest rzeczą zrozumiałą, że to przebaczenie może od razu nie będzie miało miejsca. Cóż wtedy radzić? Podpowiadam bardzo proste rozwiązanie. Módl się o umiejętność przebaczenia. Proś Pana Boga, żeby Ci w tym pomógł, a jednocześnie staraj się, na ile jest to możliwe, nie wracać do tych smutnych wydarzeń, bo im bardziej będziemy je przywoływać, jak to się popularnie mówi, będziemy się nimi nakręcać w cudzysłowie, no to myśmy od tych złych wspomnień się po prostu nie uwolnimy. I to jest taka sytuacja, możemy sobie to wyobrazić, że jak to kiedyś na starych filmach widzieliśmy więźniów z taką kulą u nogi przypiętą łańcuchem, to ktoś taki, kto właśnie przywołuje cały czas właśnie takie złe wspomnienia, no to ma taką kulę u nogi, ale najbardziej taką ponurą grecyską jest to, że ma w ręce klucz do tych kajdan, tylko jakoś nie bardzo chce tego klucza użyć. No oczywiście jest to przenośnia, natomiast naprawdę nie potrafisz przebaczyć w tym momencie. To nie znaczy, że nie będziesz mógł przebaczyć jutro, pojutrze, za miesiąc, czy za pół roku, czy za rok. Na tę chwilę módl się o to, proś Pana Boga też o to przebaczenie, a jednocześnie właśnie w miarę możliwości nie przywołuj tych smutnych wydarzeń, bo to też jest dosyć istotne w kwestii uwolnienia się.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Agnieszka, z Podlasia jestem.
Witamy Panią Agnieszkę.
Byliśmy w ruchu kościoła domowego przez 18 lat. Jeśli chodzi o dialog małżeński, początkowo nam nie bardzo wychodziło, ale później doszliśmy do wniosku, że zacząć od rzeczy dobrych.
No właśnie.
I na przykład zaczynało się, że wiesz co, bardzo mi miło było, jak ty to i to zrobiłeś, to i tamto przypomniałeś i tak dalej. I wtedy powoli mówiło się jedna i druga strona, no tak, ale czasami się zdarza coś tam takiego innego. No i zawsze się taki dialog dobrze kończył, a jeżeli od początku się zaczynało od jakichś tam tych rzeczy bardziej przykrych, no to nie wychodziło już. To tyle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Agnieszko. Nasi goście coś powiedzą?
No, to na pewno doskonały pomysł, żeby zaczynać od tego, co daje nam właśnie energię do tego, żeby myśleć o różnych sprawach, czyli zaczynać od takiego wzajemnego okazywania sobie miłości, szacunku, wdzięczności. To też na pewno jest ułatwia troszkę nam, jak widzimy, że ten drugi nas tak dobrze postrzega, to ułatwia nam też otwartość wtedy na słuchanie siebie nawzajem i w pewnym sensie też na uleganie wzajemnym wpływom, bo to też jest bardzo ważne w małżeństwie, żebyśmy byli otwarci na to, że chociaż wyjściowo mamy przekonanie, że nasza prawda jest najlepsza na świecie, to jednak, że ta druga strona też ma wspaniałe przemyślenia co do życia, ma świetne pomysły i to uleganie wzajemnym wpływom jest bardzo ważne, ale żeby się na nie otworzyć, no to musimy się czuć bezpieczni, docenieni, ważni. Nie musimy w takiej sytuacji, kiedy musimy walczyć o swoją pozycję, jesteśmy mało skłonni do otwarcia na drugiego i na to, co on nam proponuje. Kiedy czujemy się w jakiś sposób docenieni, to już nie musimy o tą pozycję walczyć, bo już ją mamy i wtedy możemy spokojnie otworzyć się na pomysły, które wnosi nam współmałżonek. No i to jest bardzo cenne, bo to zawsze jest coś ciekawego, nowego, a i też dzięki temu unikamy wielu konfliktów.
Tak, ale to nie znaczy, żeby rezygnować z dialogu, gdyż on zawsze daje nam szansę. Może nam nie wyjść ten dialog. Może w danym miesiącu nie udało się doprowadzić do końca tej rozmowy, bo się po prostu na koniec pokłóciliśmy i nic z tego nie wyszło. No też tak czasami może być, kiedy właśnie za bardzo chcemy siebie promować i swój punkt widzenia. A w małżeństwie to nie jest promowanie swojego punktu widzenia, tylko poszukiwanie wspólnego dobra.
Może takiego otwarcia na to byłoby trudno. Myślę, że jak nam się zdarza taki dialog pociągnąć w drugą stronę, no to warto go w miarę szybko kontynuować. Bo my mamy takie doświadczenia dialogów, które trwały w sumie ze 2 doby, z przerwami oczywiście, wow, gdzie trudno było znaleźć jakieś rozwiązanie, które by znajdowało światełko, ale jak już wreszcie znalazło, no to to wtedy jest to no, ogromna ulga. Natomiast jak zostajemy z czymś takim nierozwiązanym, to jest taka obawa, że coraz trudniej nam potem do siebie, nie? Bo właściwie jest tylko jeden rodzaj konfliktów, które są nie do rozwiązania, to są te, które są nieujawnione. Te, które gdzieś zakopujemy pod dywanami, no wtedy bardzo trudno jest je rozwiązać. Natomiast jeśli zaczynamy szukać jakiegoś rozwiązania, 2 osoby pozytywnie do siebie nastawione, kochające się, nawet strasznie różne i czasami bardzo na siebie wkurzone, wcześniej czy później znajdą jakieś rozwiązanie.
Tak, ale mówimy cały czas, myśląc o dialogu, o 2 osobach, a zapominamy o tej trzeciej, bez której to po prostu marne szanse, że tak powiem, dobrych wyników tego dialogu. I dlatego, jeżeli coś nie wychodzi, to po prostu jest modlitwa. To możemy modlić się, prosić o słowo, otwieramy Pismo Święte, rozważamy to słowo, dzielimy się tą Ewangelią i Pan Bóg nam podrzuci. Jeżeli nie rozwiązanie tego problemu, to pokaże nam inny problem, który jest u nas nierozwiązany, który zlekceważyliśmy, nie zauważaliśmy, a według niego jest istotny, na który warto zwrócić uwagę. I dlatego bez Boga ani do proga, również w dialogu małżeńskim miejsce Pana Boga jest bardzo istotne, żeby po prostu nie zapominać, że jeżeli coś nam nie idzie, to nie znaczy, że to nie jest do rozwiązania, bo jest Pan Bóg, któremu zawierzyliśmy nasze małżeństwo i On jest gwarantem naszej jedności, naszej miłości, bo my jesteśmy słabi. I zawsze możemy się do Niego zwrócić i nawet jeżeli to nie będzie jakichś wystrzałowych skutków pozytywnych naszego dialogu, to już samo to, że wstając od tego dialogu, od tego stołu ze świecą, mamy pokój w sercu, jest już dobrym jakimś efektem tego, że chcemy dojść do porozumienia. Może zagrajmy coś.
Gdzieś obok nas świat szybko mknie. Zatrzymaj czas, by zatrzymać mnie. Chciałbym z Tobą ocalić to, co łączy nas. Wielką miłość rozpalić, niech dojrzewa w nas. Czuję życia smak, odkąd Ciebie mam, już na zawsze tak. Jedną drogą Ty i ja pójdę tam, gdzie wiatr. Imię Twoje zna nasze dni, ja i Ty. Jeden śmiech, szczęścia, łzy, tylko my. Gdzieś obok nas świat zwalnia bieg. Dziś Twoja twarz znów pogodna jest. Wszystkie moje sekrety tak dokładnie znasz. Nie chcę żadnych tajemnic, niepotrzebny fałsz. Czuję życia smak, odkąd ciebie mam, już na zawsze tak. Jedną drogą ty i ja pójdę tam, gdzie wiatr. Imię twoje zna, nasze dni, ja i ty. Jeden śmiech, szczęścia, łzy, tylko my. Nasze marzenia dzisiaj spełnią się. Ze mną ty, z tobą ja, tylko my tego chcę. Czuję życia
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:46. Dzisiaj temat rozmów niedokończonych, małżeńska droga do szczęścia. Goście, państwo Elżbieta i Piotr Trubiłowiczowie, ksiądz Marek Sawicki. Jak mowa o dialogu, to są różne pomoce naukowe, że tak powiem w cudzysłowie, do dialogu. Są różnego rodzaju karty do przeprowadzenia takiej małżeńskiej gry do dialogu. Zamieściłem tutaj w internecie na stronie audycję dla małżonków pod tym obrazkiem dialogu link do miejsca, gdzie można w te karty się zaopatrzyć. Między innymi tam jest karta głosu i kto w danym momencie ma kartę głosu, no to mówi, a druga strona nie ma prawa mu przerywać, a przed tym dialogiem to sobie w tych zasadach tych kart jest podane, że na początku ustalają sobie kary, jaką, że tak powiem, jeżeli przerwą małżonkowi, no to żona mówi, jak mi przerwiesz, no to kupujesz mi nowe buty, na przykład. Nie? No i mąż zgadza się i również w drugą stronę. No i pilnują się właśnie, żeby nie przerwać, bo jak przerwą, no to będzie kara, która zresztą też jest dobra. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Mówi emeryt z centralnej Polski. Kłanią się pięknie i gratuluję bardzo dobrego tematu, który dotyczy prawdopodobnie 99,9% rodzin. Więc jeśli rodzina, to trzeba sobie wyobrażać, że są tam rodzice i dzieci, a może i dziadkowie. Więc spory i zatargi bardzo, o wiele łatwiej byłoby wyjaśniać czy niwelować, gdybyśmy czytali Pismo Święte. I powiedzmy, dla przykładu podaję taką sprawę. Na spowiedzi otrzymałem polecenie przeczytania jednej z ksiąg. No, okazało się, że padło to na mądrość Syracha. I jest taki punkt w tym mądrości Syracha, wychowanie. To jest zanumerowane numerem 30. Więc jest to wskazówka, jak dzieci należy wychowywać. I to jest antidotum, bym powiedział, na przykład bezstresowe wychowanie dzieci, które teraz się lansuje, prawda? Więc warto sięgnąć po Pismo Święte i nim się kierować, nim się posiłkować. A teraz już wchodząc na karty Pisma Świętego, to już drugi temat będzie, to moją uwagę przyciąga obecność Pana Jezusa, który naucza i w trakcie tego nauczania jest i Marta, i Maria. Więc obie w tym domu są potrzebne. Ale w miejsce Marii postawmy, że to jest mężczyzna. I oni tworzą małżeństwo, oni tworzą rodzinę. Więc w takim razie bardzo łatwo o konflikt, bo tak, ja sobie już dopisuję, bo jedno ma, powiedzmy, upodobanie w tym, żeby wokół niego wszystko było, cacy było układane, drugie ma, powiedzmy, szerszy i zresztą za co Maria została pochwalona, prawda, że ma szerszy zakres widzenia rzeczywistości. Ale teraz jak pogodzić ich wspólne interesy, jak się porozumieć, jak się dogadać, komu należałoby oddać prymat kierowania tą rodziną, skoro usposobienie jest inne u jednego i drugiego. Czyli charyzmat jednej osoby i drugiej osoby jest inny. Więc takie dwa tematy ja przekazuję i przechodzę na odbiór. Dziękuję, Bóg zapłaci.
Dziękuję bardzo. Słuchamy naszych gości.
Tak szybciutko podejrzałem ten 30 rozdział mądrości Syracha zaproponowany przez naszego słuchacza. I rzeczywiście, no, może w dzisiejszych czasach nie będziemy stosowali wobec synów rózgi, bo to w tym momencie może być troszeczkę przenośnia. Natomiast tak, bardzo teraz podkreślamy przy chociażby przygotowaniu do sakramentu małżeństwa to, że małżonkowie, mężczyzna i kobieta są sobie równi w istocie, chociaż oczywiście mają inne życiowe zadania, więc w tym momencie no, trudno tutaj mówić, że jedna osoba konkretnie będzie zawsze wykonywała jakieś funkcje kierownicze, mówiąc w cudzysłowie. Raz to będzie ojciec, mąż, raz to będzie matka, żona. Oni są w małżeństwie, musimy pamiętać, że oni oboje są równorzędnymi partnerami. Więc jakakolwiek próba tutaj dominacji, patriarchatu, matriarchatu, czy jak jeszcze inaczej można to nazywać, no to po prostu już nie jest rozwiązanie na obecne czasy, w których nam przyszło żyć. Warto podkreślić właśnie, że przynajmniej od czasu Soboru Watykańskiego II jest podkreślana właśnie ta równość małżonków co do istoty, a jak najbardziej no, różne zadania wynikające po prostu wprost z biologii, z przyrody, ze stworzenia przez Pana Boga do konkretnych celów. Natomiast oczywiście tutaj wracając do Księgi Mądrości Syracha, bardzo ładne słowa mówiące właśnie o tym, żeby młodego mężczyznę, syna, no też hartować. I rzeczywiście, no dzieci akurat na ten temat mam najmniej do powiedzenia, ale jako nauczyciel katecheta myślę, że też w tym aspekcie mogę się wypowiedzieć. No czasami nawet no, dobremu uczniowi, no nieomal z łzami w oczach muszę postawić ocenę gorszą, czy nawet złą, ale zakładam i tak nawet mówię wtedy takiemu chłopcu czy takiej dziewczynie, otrzymujesz dzisiaj ocenę złą, ale to wcale nie znaczy, że tak już będzie. To jest sygnał, pewien sygnał, że coś poszło nie tak, ale pamiętaj, masz szansę, żeby z tej trudnej sytuacji wyjść. I właśnie tutaj cały czas mam przed oczyma rozdział 30, werset 1 Księgi Mądrości Syracha. Kto miłuje swego syna, często używa na niego rózgi, ale dokończenie, aby na końcu mógł się nim cieszyć.
Tak, dziękuję księdzu. Ważne jest, by na dialogu małżeńskim ustalić wspólny punkt widzenia, jeżeli chodzi o różne zagadnienia wychowania dzieci, naszego stosunku naszej rodziny do rodzin pochodzenia, do przysłowiowej teściowej czy teścia z jednej, z drugiej strony, żeby traktowanie obydwojga rodziców z obydwojga stron było równe. Nie wywyższamy jednych, czy nie poniżamy drugich. I tutaj dialog małżeński bardzo istotną rolę właśnie spełnia w tym, żeby dojść do porozumienia w tych dziedzinach, gdzie, ponieważ my jako małżonkowie, jak mówi ksiądz, jesteśmy równi i ta równość musi również być poparta równym zdaniem. Bo najgorzej, jeżeli mąż pozwala na coś dzieciom, a żona nie pozwala i odwrotnie. Dzieci bardzo szybko wykorzystują jakieś niedogadania między rodzicami i po prostu wygrywają coś dla siebie, ale to nie jest wychowanie. Uczą się kombinować. Natomiast jest telefon? To odbierzemy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kogo witamy i skąd?
Janina z Małopolski.
Witamy Pani Janina.
Ja chciałam się gości zapytać, jak ja mam dialog między mężem, po prostu, żeby my dialog wytworzyli, jak on jest uzależniony alkoholu. Po prostu on autorytetu żadnego dzieciom swoim nie podaje. Nie wiem, ja już mu tyle razy wybaczałam. No ale to się bez końca się nie da, jak się w każdy dzień jest alkohol. Nie wiem, jak. Ja się tylko modlę za nim. I dwóch synów jest po prostu w tym samym, co i mój mąż. I bardzo cierpię, bardzo. Nie wiem, co już mam robić.
No współczujemy bardzo pani Janino.
Bo on jest po prostu, jak ja mu coś powiem, to on uważa, że on ma rację i koniec. Ja nie mogę, bo on jest po prostu egoistą. On się uważa za, nie wiem, tak, ksiądz mówił patriotą, patriarchą, czy jak to, ja już nie wiem. Jestem bardzo zdenerwowana, przepraszam bardzo. I także dwóch synów jest w tym samym panie, co i mój mąż. I tak cierpisz, nie wiem. No bo tu każdy mówi wybaczać, wybaczać, wybaczać. Dokąd można wybaczać i cierpieć?
A synowie w jakim wieku są?
33 lata i 38.
To już nie dzieci. No właśnie.
Nie dzieci, ale jaki ojciec autorytet dał. Jaki, po prostu jak ja go podałam na leczenie, to po prostu mnie teraz nienawidzi. Nienawidzi razem z tymi synami. Ci synowie się do mnie też nie odzywają wiele.
A synowie razem mieszkają z panią?
No niedaleko, nie razem ze mną, nie. Nie.
Pani sama z mężem. Nie. Współczujemy pani Janino. Pani Elżbieto, może pani coś odpowie?
To jest rzeczywiście strasznie trudna sytuacja, bo trudno powiedzieć, że mąż, będąc uzależniony w jakikolwiek sposób, no świadomie może nawet coś do końca podejmować, jakiś dialog, bo tutaj alkohol jest dużo ważniejszym elementem w tym momencie jego życia niż wszystkie inne relacje. Niestety, jak długo jest uzależniony, tak długo pewnie tak będzie. Myślę, że ma pani prawo do tego, żeby też pomyśleć o jakimś rodzaju chronienia siebie, bo oczywiście, że przebaczenie jest bardzo ważne. Wspaniale, że pani modli się za męża, ale też na pewno jest bardzo ważne, że no, nikt nie powinien być krzywdzony. I myślę, że też być może w pani miejscu zamieszkania, a na pewno w jakiejś najbliższej, większej miejscowości powiatowej, na pewno jest możliwość znalezienia też takiej pomocy osób, które by pani mogły i od takiej strony socjalnej i prawnej i psychologicznej trochę pomóc, bo to jest ogromnie trudna sytuacja, bo małżeństwo z osobą, która jest uzależniona, to tak naprawdę jest nie do końca małżeństwo, bo tego człowieka tam do końca nie ma, bo alkohol tak bardzo zmienia osobę, że właściwie przejmuje stery nad osobą uzależnioną i ona już sama nie ma możliwości decydowania o swoim działaniu, bo decyduje pod wpływem uzależnienia, które no, kieruje się tylko tym, żeby zaspokoić no właśnie potrzeby wypicia czy jakiegoś innego uzależniacza, który jest używany. Stąd myślę, że bardzo byłoby warto, żeby pani znalazła wsparcie dla siebie, bo pani sytuacja jest na pewno bardzo trudna.
Mhm. Dziękuję bardzo. Chwila muzyki.
Najpierw śmiech, potem płacz, żaden cud, nierealny plan, i różnice zdań, znowu szkoda słów. Ale ona wciąż jest. Najpierw ktoś, potem nikt, taki los, a przyjazna dłoń zaciśnięta w pięść, nowy spada cios. Strach uczy grać milion ról. Pewno minę ma skamieniała twarz, gdy ukrywa ból. A miłość jest od zawsze aż po kres.
Radio Maryja. W audycji dla małżonków o tej porze podejmę ogłoszenia. No cóż, rekolekcje w tej chwili to wszystko online. Trudno na to zapraszać. Ogłaszać w internecie można znaleźć. Chciałem zaprosić Państwa na kolejne audycje dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 12 stycznia, temat Chciwy traci wszystko, czyli o grzechu chciwości. Siostra Urszula Kłusek będzie naszym gościem. 19 stycznia, źródła szczęścia dziadków. Jacek Pulikowski. Więcej już nie trzeba mówić. 26 stycznia, naprotechnologia. Poszukiwanie przyczyn i skuteczne leczenie niepłodności. Jacek Skurczewski, ginekolog położnik z Centrum Nowe Życie w Bydgoszczy. 2 lutego nie ma świąt bez postnego przygotowania. Pan Piotr Boroń, historyk, senator z żoną Anną. To może tyle tytułem ogłoszeń. Czy nasi goście mają coś do ogłoszenia?
Ewentualnie w internecie ukaże się być może, jeśli w naszej diecezji nie zapełnią się miejsca, to być może ukaże się w ogólnopolskiej stronie domowego kościoła ogłoszenie o rekolekcjach, na które wraz z świętym Markiem zapraszamy w ostatni weekend. Rekolekcjach online właśnie, Droga do Szczęśliwego Małżeństwa, które będziemy prowadzić. i to jest może to zaproszenie. Myślimy, że warto też w takich czasach, w których nie można się spotkać osobiście, spróbować chociaż przez internet się spotkać. Mam takie doświadczenie rekolekcji właśnie online'owych, wakacyjnych. Teraz chcielibyśmy przez kolejne dwa weekendy powtórzyć to doświadczenie zimą.
Ale czy można zarejestrować się na te rekolekcje telefonicznie?
Znaczy, droga rejestracji jest zawsze taka, że poprzez stronę domowego kościoła, natomiast zasada jest taka, że zawsze rekolekcje z danej diecezji to na przykład w diecezji. Jeśli pozostaną jakieś wolne miejsca, to wtedy będą pewnie ukazywać się na ogólnopolskiej stronie domowego kościoła.
Bo zasadniczo to jest tylko dla członków domowego kościoła, tak? Jak rozumiem.
Nie jest to może zamknięte, ale no, pierwszymi osobami, które są tam zaproszone, raczej tak, bo no, raczej jest to oczekiwane do tutaj jakiś już droga formacyjna wcześniejsza.
Dziękuję. Odbieramy telefony, słuchamy Radio Maryja.
Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dzwoni
teraz i zawsze.
Zdzisław Zabłonga.
Ja witamy Panie Zdzisławie.
Cofnąć się do tego momentu, kiedy rozpatrywany był ten prymat, powiedzmy, związku kobiety i mężczyzny. I sugeruję się tym cytatem z Biblii, które mówi, że głową kobiety jest mężczyzna, mężczyzny Chrystus, a Chrystusem Chrystusa Bóg. Jak to, że tak powiem, czy to można w ogóle przełożyć na model patriarchatu, o którym no, powiedzmy Kościół naucza, w sensie wywodząc to z cywilizacji łacińskiej prześwieconym chrześcijaństwem.
Dobrze, panie Zdzisławie. Dziękuję za pytanie, chociaż ono nie leży w temacie dzisiejszej audycji. Kto jest ważniejszy w małżeństwie, mąż czy żona, kto ma kogo słuchać? No, kiedyś może to było tak ważne. W tej chwili nie ma ani patriarchatu, ani matriarchatu, tak jak mówił ksiądz. I Kościół nie nakłania w żadną stronę, natomiast mówi o wspólnocie. O głębokiej wspólnocie życia i miłości, jaką ma być małżeństwo. Tak Jan Paweł II to formułował. I tutaj ta wspólnota, jeżeli tą wspólnotę budujemy, no to jest pełna zastępowalność również w obowiązkach, bo po prostu ten podejmuje działanie, kto ma więcej siły, kto ma więcej w tym momencie czasu. Oczywiście pewne działania, jak mówi Jacek Pulikowski, szereg audycji tutaj na ten temat można też w archiwum na stronie Radia Maryja znaleźć, zależy od pewnych predyspozycji typowo męskich czy kobiecych w odnośnie do spraw na przykład jakichś tam technicznych, czy projektowania, planowania dalekiego, czy bezpośredniego właśnie kontaktu z dziećmi, z rodziną pochodzenia, gdzie więcej wyczucia, delikatności ma zdecydowanie kobieta i ona może wręcz męża pomóc mężowi zrozumieć drugą stronę. Także tu jest pełna zastępowalność. Nie ma tak, żeby jeden miał rządzić. Czy ksiądz coś dopowie?
Tak, bardzo chętnie. Prawdopodobnie naszemu radiosłuchaczowi też chodzi po prostu o to, że pewne teksty Pisma Świętego powstały w pewnym konkretnym kontekście kulturowym i właśnie święty Paweł, pisząc swoje listy, brał pod uwagę kontekst ówczesny, czyli sprzed 2000 lat. Owszem, jest napisane, że żony powinny być poddane mężom, ale za chwilę jest powiedziane mężowi miłujcie żony. Idąc troszeczkę dalej, jest na przykład powiedziane, że niewolnicy powinni być posłuszni swoim panom, bo to się Panu Bogu podoba. No, z niewolnictwa już żeśmy dosyć dawno zrezygnowali. Także tutaj wchodzi w grę też pewien kontekst kulturowy. A w tym momencie najważniejsze jest to właśnie, co zostało przed chwilą przez Pana powiedziane, że w tej chwili kładziemy akcent przede wszystkim na wspólnotę. Wspólnotę i oczywiście ową pełną zastępowalność. Zresztą nawiążę do tego, co mówiłem wcześniej, że mężczyzna jest predysponowany do jednych zachowań, kobieta do innych. I tu przede wszystkim o to chodzi. Musimy właśnie, interpretując słowa Pisma Świętego, też wziąć pod uwagę pewien kontekst kulturowy powstania danych słów w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu, w konkretnych warunkach.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja właśnie chciałam porozmawiać w takiej sprawie, jak...
A kogo witamy?
Wykręt Emilię.
Witamy Panią Emilię, słuchamy.
Lata jestem w Radzie Maria od początku samego. Właśnie się tak dziwię, że ma porąbce. Ja jestem wpłacą, nie tak zawsze te ofiary miesięczną, a tak nikt nie słyszał, żeby ktoś moich po prostu sąsiadów czy dalszych nigdy nie słyszę żadnej ofiary, żeby tu ktoś spadł.
Oj, chyba nie bardzo rozumiem, o co pani chodzi. No, Radio Maria jest radiem społecznym, utrzymywanym przez społeczeństwo, przez słuchaczy. No to jest wiadomo, a więcej to ja to proszę rozmawiać z ojcami z radia, jak będą przy mikrofonie. Słuchamy Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Irena, Mazury Zachodnie.
Witamy Pani Irena.
Z tej strony. Chciałam do tej audycji Miłość w małżeństwie. Przecież to jest najcudniejsze. Mąż, no już jestem wdową od 2015 roku, ale gdy tylko się dzieci poszły spać, kończyło się, mąż zawsze robił herbatkę przy stole i wszystkie problemy dnia dzisiejszego były przy stole obawiane. Co nam wyszło, co nie wyszło, co zostawiamy na jutro. Jak zamknął oczy, odszedł do Boga, choroba, nowotwór, zabrała mi go. Więc te wieczory teraz bez tej herbatki, proszę mi wierzyć. Już niedługo będzie 6 lat, bo 11 marca odszedł do Boga. Ale ciągle patrzę na czajnik, robię tą herbatę i nieraz to odruchowo robię jeszcze drugą, zamyślona. Jak, co to znaczy zgoda w małżeństwie i ta miłość i to zaufanie takie. A potem nie były łatwe, bo byłam z pierwszą córką w ciąży, bo 4 dzieci mamy. No i ksiądz odszedł z konfesjonału przed Wigilią. Pasterkę. A przyszedł męża kolega, z którym w jednej ławce siedział. I proszę wyobrazić sobie, że mąż zanim to dzieciątko, które tą córeczkę w słonie swoim nosiłam, bo dopiero się w czerwcu urodziła, dopiero jak szło dziecko do pierwszej komunii, dopiero nie mogłam uprosić, zabłagać, zaprosić. No nie, tylko mi została modlitwa. Powiedział, że nie pójdzie do spowiedzi. Nie wiem, co było przyczyną tego, bo odszedł do Boga, nie powiedział mi nigdy tego. Ale od tamtej pory, a ja mu nie wierzyłam, musiał od księdza kartkę mi przynieść, żeby uspowiedzieć. Proszę, taka byłam, no może za mocno, aż wymagająca, żeby to jest blisko tego Boga, no nie umiałam wstalić. Tylko modlitwa, modlitwa i modlitwa.
Mm-hmm.
I także, co to znaczy? Taka zgoda w małżeństwie. Jak 16 lat byłam w samorządzie, to jak przyjeżdżałam, wiedział mąż już po oczach moich, widział, że coś już jest nie tak, że coś tam jakieś było nieprzyjemne sprawy w samorządzie, bo to członkiem zarządu powiatu. No gdzie? No mówi, bo dajcie mamusi odpocząć. Mówi, niech mamusia idzie, odpocznie w swoim pokoju. Chwilę. Dopiero przyszłam, dopiero były pytania, co było wszystko. To jest zgoda to. Mąż miał wypadek jeszcze. Tutaj jechał ciągnikiem i odwoził buraki do takiego skupu.
Pani Ireno, to może już dziękuję za pani świadectwo.
Tak.
Wspólnego życia, wspólnego dialogu codziennego.
Czwórka, cudowne dzieci, wszystkie małżeństwa, wszystko.
Tak.
Doczekałam się 9 wnuków z mężem razem. No nie może się cieszyć.
No tylko dziękować Panu Bogu za takiego męża.
Ale to trzeba pracować nad małżeństwem. Trzeba bez przerwy ten
rzajek
w ręku i prosić. Najpierw dziękować, a później prosić.
Tak jest. Dziękuję Pani Ireno za Pani telefon.
Bogiem.
Z Panem Bogiem. Czy ktoś z naszych gości coś odpowie?
Myślę, że Pani Irena też bardzo ważny poruszyła temat, mówiąc o tych rytuałach swojego małżeństwa, bo rzeczywiście budowanie wspólnoty bardzo potrzebuje tego, wokół czego wspólnota się buduje. Najważniejszą wspólnotą małżeńską, najważniejszym centrum wspólnoty małżeńskiej oczywiście jest Pan Bóg. i ta wspólna modlitwa, dialog, bycie razem w relacji z Panem Bogiem jest no, najistotniejsze. Ale też ważne są te inne rytuały, te nasze świeckie rytuały, które tak jak ta herbata tak. Pani wraz z mężem, tak jak wspólne posiłki, tak jak wspólne wyprawy, jak przeżywanie niedzieli, jak celebrowanie różnych uroczystości. To wszystko tworzy pewien rytuał, pewną wspólnotę, że ta rodzina, to małżeństwo jest inne niż inne. Czyli, że jest nasze, przez nas stworzone. I jest to bardzo ważne, żeby w każdym małżeństwie, w każdej rodzinie tworzyć taką wspólnotę właśnie przez ustalanie różnego rodzaju wspólnych celów życiowych, przez ustalanie swojej hierarchii wartości, no i przez te niecodzienne i codzienne rytuały życia, które bardzo pozwalają odróżniać naszą rodzinę od wszystkich innych.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie Pan Chrystus. Maria, to przyjdzie.
Teraz mi zawsze.
Proszę Państwa, ja mam taką sprawę.
Kogo witamy?
Z Wielkopolski dzwonię, Urszula.
Witamy Pana.
I ja tutaj mam tak nietypową sprawę, bo tutaj mi poleciła moja no taka bliska znajoma, żeby się dowiedzieć właśnie od Państwa o dobrego psychologa, bo ona ma z kolei córkę, która no, ma problemy właśnie, że jakieś tam 12 czy 10 lat po ślubie i nie potrafi się z mężem dogadać, ale tam jest wszystko dobrze, szło wszystko dobrze, tylko że po prostu teraz mówi, stał się taki uparty, że no, coś się z nim tam jakoś podziało, zadziałało, że no, nie potrafią się po prostu tylko dogadać. Ona nie wie, jak ma po prostu z nim rozmawiać, bo on stwierdził, że on nie musi rozmawiać. On tam swoje robi, on nie musi z nią rozmawiać, ale o co to chodzi? Ona szuka teraz psychologa dobrego czy kogoś, żeby po prostu jakoś, jakie tam zaszły sprawy, to nie wiadomo, ale
no, rozumiem tą potrzebę, Pani Urszulo. Ale czy on jest skłonny do tego, żeby pójść właśnie, do tego psychologa?
Właśnie, on nie pójdzie. On powiedział, że on nie potrzebuje nikogo.
A no właśnie.
Bo on wie, co on robi, ale ona by chciała, chociaż sama może tak. Mówi, żeby jej powiedzieć gdzieś, gdzie by mogła właśnie, bo już gdzieś z kimś na pewno rozmawia, ale to coś tam jednak nie wychodzi, także może mówi takiego, co by mogła jakoś no wszystko, całą prawdę powiedzieć.
A ma ale internet? Tak, wiem, że... Ma internet? Tak.
Internet ma.
No to niech, w wyszukiwarkę wpisze psycholog chrześcijański. Jest stowarzyszenie psychologów chrześcijańskich i tam sobie poszuka najbliższej miejscowości. W Poznaniu na pewno jest wielu i po prostu jest kontakt, także wtedy można zadzwonić i umówić się. Bo są różni psychologowie. Niektórzy powiedzą, co się masz męczyć z chłopem? Wywal go z domu
tak
i już, nie?
No także tak mówią.
Więc lepiej, lepiej pójść do psychologa chrześcijańskiego. Pani Elżbieto, pani coś powie?
Rzeczywiście, no najcenniej byłoby, żeby ta para małżeńska zdecydowała się na jakąś wspólną konsultację, bo bardzo trudno jest coś zmieniać w relacji, jeżeli tylko jedna strona zmienia, prawda? Wręcz jest to niemożliwe. Stąd może warto zaproponować nie od razu jakąś dużą propozycję taką jak terapia, tylko może jednorazową konsultację, żeby na początek było to jedno spotkanie, po którym może można byłoby podjąć decyzję, czy warto coś robić dalej, czy nie, bo rzeczywiście podjąć decyzję o tym, że nagle mamy gdzieś iść na jakiś szereg spotkań, to może być za trudne, a każdy potrzebuje wolności w swoich decyzjach, więc żeby taką wolność można było zachować, to warto zaczynać od propozycji jednorazowego spotkania, a potem zdecydujesz, co dalej. I często po takim jednorazowym spotkaniu jednak oboje małżonkowie, nawet jeśli początkowo tylko jedno było nastawione na to, że chciało takich kontaktów, a drugie nie, ale często zdarza się, że po tym jednorazowym spotkaniu, kiedy się okazuje, że tam nikt nie będzie oceniał, że nikt nie będzie właśnie starał się przekonać, kto jest winny, a kto niewinny, że jest to takie miejsce, w którym obie strony mają takie same prawa, że nikt nikomu nie zagraża, to często zdarza się, że jest decyzja o dalszych spotkaniach, które rzeczywiście mogą pomóc rozwiązać różne problemy małżeńskie.
Podobna sytuacja jest tutaj w internecie w komentarzu pan Adam napisał. 13 lat są po ślubie, trójkę dzieci od 9 do 12 lat mają. No i jest problem taki, że żona jest ciągle wrogo nastawiona do kościoła. Niby katoliczka, niby ślub kościelny. Cały czas twierdzi, że mnie nienawidzi, pisze pan Adam. Żadnej dyskusji nie chce podejmować. I nie ma, nie widzi żadnego powodu do nienawiści z jego strony. Modli się za żonę już od dłuższego czasu, prosi Pana Boga o pomoc, no ale to się już w tej chwili odbija również na dzieciach, gdyż są problemy wychowawcze z dziećmi. I co tutaj można właśnie poradzić, jeżeli żona nie pójdzie do żadnego psychologa? No bo oprócz psychologów jeszcze są mediacje małżeńskie też, prawda? Gdzie mediator, ale to też trzeba do tego mediatora pójść, żeby on pomógł rozmawiać właśnie małżonkom ze sobą. Pani Elżbieto.
Czasem zdarza się, że w takiej sytuacji, gdzie ktoś bardzo dużo czuje żalu i jakoś czuje się nierozumiany i to nierozumienie przechodzi właśnie w jakąś formę złości, warto jest może zaproponować na początek dwa osobne spotkania dla każdego z małżonków, żeby mogli oni powiedzieć spokojnie o wszystkim tym, co jest dla nich trudne, żeby też mogli się przekonać, że właśnie nie zagraża im to, że ktoś będzie chciał do czegoś ich przekonywać. Stąd jeśli nie ma takiej zgody na wspólne spotkanie, może warto zaproponować, żeby chociaż taka jednorazowa konsultacja osobno mogła się odbyć, bo czasem ten poziom wzajemnego napięcia jest tak duży, że rzeczywiście trudno jest usiąść jakoś razem. Może warto skorzystać w tej chwili z tego, że z racji pandemii mamy bardzo dużo takich ofert, też kontaktów przez internet. Czasem łatwiej komuś jest niż wychodzić gdzieś, jechać w jakieś miejsce, usiąść w swoim domu przed komputerem i chwilę w taki sposób porozmawiać. Może to jest ta droga. Na pewno trzeba szukać takich dróg, które mogłyby pozwolić, żeby Państwo mogli razem jednak gdzieś znaleźć wspólny cel na te spotkania. A żeby to mogli zrobić, no to oboje muszą się czuć bezpiecznie w tej relacji. Żeby się mogli tak poczuć, to może właśnie warto zacząć czasem od takiej osobistej konsultacji każdego z małżonków osobno, po to, żeby potem zrobić tą jedną wspólną. Bo no, bez tego poczucia bezpieczeństwa i tego, że też ja mam prawo zaproponować jakiś cel tych spotkań, a że on na przykład nie będzie mi narzucony tylko przez drugą stronę, no to wtedy nie uzyskamy takiej zgody.
Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Tak. Halo. Ja...
Kogo witamy?
Tak?
Radio wyłączyć, słuchamy przez telefon.
Ale ktoś inny teraz zajął.
No właśnie. Tak to już jest. Trzeba radio wyłączyć, bo tu nie ma rozmowy. Kolejny telefon mamy. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Już wyłączony.
Słuchamy panią. Słuchamy panią.
Ja powiem tak, że jestem wdową z roku czasu, ale mówię to tak no ze smutkiem, bo jest, bo jeszcze to jest taka żałoba. Bo po Bogu mówię dzieciom, 5 dzieci wychowaliśmy. I mówię tak, że mąż i żona to po Bogu jest druga osoba. Też szczęśliwie przeżyliśmy. No śmierć przyszła nagle. Bardzo mi brakuje, ale mówię to dzieciom i każdemu z sąsiadów, że szanujcie się, bo później to jest tak ciężko. Dzieci mają swoje, a człowiek zostaje samotny. Samotny, nie ma tego współczucia, co był mąż. Tak jak mówiła ta pani, że robił herbatkę, a myśmy co rano pili kawkę. Zawsze zrobił tę kawę przy stole i tak odmawialiśmy te sprawy, któremu dziecku jest lepiej, któremu gorzej. Jest zgoda w dzieciach. Syn nie żyje, zginął w Niemczech w wypadku. Ale nie to jest
brak tego najbliższego człowieka.
No tak,
Ja apeluję do małżeństw, które słuchają, bo po Bogu to jest druga osoba. Nie ma innej osoby, to jest druga osoba po Bogu. Mąż i na odwrót żona. Bóg zapłać za połączenie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Tak jest, proszę pani. Brakuje człowieka, dla którego byłem najważniejszy na świecie, dla którego pani była najważniejsza na świecie, ale jesteśmy najważniejsi dla Pana Jezusa i dlatego zostaje nam pogłębienie kontaktu z Panem Jezusem. Nasi goście, mamy jeszcze 6 minut do zakończenia audycji. Co chcieli Państwo na koniec powiedzieć?
Jako kapłan, jako jednocześnie pracujący z rodzinami, pragnę, chciałbym wszystkich właśnie małżonków zachęcić do tego pogłębiania wspólnoty z Panem Bogiem. Zwłaszcza w tych trudnych czasach, kiedy nie zawsze możemy uczestniczyć we mszy świętej w sposób realny, kiedy czasami z różnych powodów zostaje nam do dyspozycji tylko i wyłącznie na przykład transmisja radiowa, telewizyjna, internetowa. Żeby szczególnie teraz właśnie dbać o to, żeby w takich codziennych sprawach, jak to przysłowie mówi, nie dolewać oliwy do ognia. I czasy są nie najlepsze, więc może są pewne rzeczy, gdzie trzeba by dokonać pewnej selekcji. Jeżeli coś może poczekać, aż ta obecna sytuacja, daj Boże, się zakończy, to może wtedy, może pewne rzeczy można było po prostu na tamten czas odłożyć, bo wystarczająco dużo kłopotu zsyła nam właśnie teraz nasza codzienność, żebyśmy jeszcze sami coś sobie tutaj bardziej na plecy wkładali, jakieś większe ciężary. A z Panem Bogiem naprawdę możemy na Niego postawić, bo któż poza Nim w tej trudnej sytuacji może być dla nas pomocą? Może tyle ode mnie.
Dziękuję bardzo. Ksiądz Marek Sawicki, moderator diecezjalny Domowego Kościoła w Archidiecezji Lubelskiej, jest naszym gościem. I teraz Państwo Trubiłowiczowie, Elżbieta i Piotr, co Państwo powiedzą na koniec?
To, że najważniejsze jest to, żebyśmy chcieli siebie poznać i usłyszeć. Żebyśmy to mogli zrobić, to trzeba, żebyśmy ze sobą rozmawiali i siebie słuchali. A żebyśmy mieli dar słuchania, to właśnie musimy o ten dar poprosić Ducha Świętego, żeby otworzył nas na tego drugiego, żeby pozwolił nam też powiedzieć to, co chcemy powiedzieć, tak żeby to było jakoś zrozumiałe. I wtedy w takiej obecności Pana Jezusa, rozmawiania o rzeczach nawet bardzo jakoś trudnych w takiej rozmowie normalnej, robi się dużo łatwiejsze. A jeśli byśmy ich nie poruszali, no to grozi nam osamotnienie w małżeństwie. To niestety dość częste odczucie dla wielu małżonków, że czują się osamotnieni w małżeństwie. Najczęściej dlatego, że właśnie o tych ważnych sprawach nie mówią. Jeśli zaczną powoli, wtedy mogą każdego dnia jakimś małym krokiem zbliżać się do siebie i ta samotność przestaje istnieć i zaczyna być rzeczywiste budowanie wspólnoty.
Tak, a mąż?
Małżeństwo to jest taka postanawiająca przygoda, tylko przypomina mi może ślizgawkę, stoi na czterech nogach, tak wspólnie, no to jest taki, który jest bardziej stabilny od tego, który sam stoi tylko na dwóch nogach. To poznawanie się nawzajem i wspólne dzielenie życia z kimś tak innym, ktoś nie potrafi użyć młotka, jednocześnie robi fantastyczne ciasta, więc to są takie szczegóły, ale tych cudowności, które widzi się w życiu małżeńskim, które można zobaczyć, jeśli tylko się chce, tak dużo, że w tej drodze do zbawienia, do pomagania sobie w zbawieniu nawzajem.
Czy chcecie Państwo kogoś pozdrowić?
myślimy, że tak wiele osób chcielibyśmy pozdrowić, że pozdrowimy tych wszystkich, o których bardzo ciepło myślimy, za których się modlimy, którzy są stale obecni w naszym życiu i tych, których jeszcze może nie znamy, ale chcielibyśmy poznać.
Oczywiście serdeczne pozdrowienie dla wszystkich członków domowego kościoła, dla małżonków, dla rodziców, ale także dla wszystkich sympatyków domowego kościoła, może tych, którzy na przykład myślą w tym momencie o wstąpieniu do domowego kościoła. Bardzo serdecznie pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo księdzu. Ksiądz będzie jeszcze z nami na antenie, gdyż będzie przewodniczył w modlitwie na zakończenie dnia w komplecie. Także bardzo, bardzo dziękuję Państwu, dziękuję radiosłuchaczom za wszystkie telefony.